Kwadrans po 11. Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. W studio przy mikrofonach gościmy poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry państwu.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dzień dobry.
W studio w Gorzowie Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Na prośbę redakcji informacji, ważne informacje na początku tego programu dla kierowców. W Dąbrowce Wielkopolskiej w powiecie świebodzińskim doszło do wypadku z udziałem szynobusu. Na niestrzeżonym przejeździe samochód osobowy uderzył w szynobus. Ruch kolejowy na trasie Zielona Góra Gorzów Wielkopolski został wstrzymany. Przewozy regionalne wprowadziły komunikację zastępczą. Utrudnienia na drodze krajowej numer 3 na wjeździe do Nowej Soli zdarzyły się dwa auta osobowe. Obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają jeszcze pół godziny. Od rana są problemy na gorzowskim odcinku S3. Po siódmej doszło do stłuczki. Przed zjazdem na Gorzów niegroźnie. Na szczęście zdarzyły się dwie osobówki. Nikt nie ucierpiał, ale zaczęły się tworzyć korki, które sięgały aż do Karnina. Około dziewiątej na tym samym odcinku doszło do kolejnej, tym razem potrójnej stłuczki. Zdarzyły się auta stojące w korku. W tej chwili korek ma około 5 kilometrów na S3. Pozdrawiamy oczekujących w korku kierowców. Zapraszamy do słuchania naszej audycji dzisiejszą. Rozpoczniemy od wczorajszych wydarzeń w Warszawie, a więc w piątek w południe na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęło się Zgromadzenie Narodowe dla uczczenia 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczpospolitej. Przed zgromadzonymi na zamkowym dziedzińcu najwyższymi rangą urzędnikami państwowymi, posłami, senatorami i gośćmi z zagranicy orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Data zgromadzenia zwołanego na 13 lipca nie jest przypadkowa. 550 lat temu, 13 lipca 1468 roku, odbył się Sejmik Generalny w Kole, który stanowił preludium do pierwszego w polskiej historii dwuizbowego Sejmu Walnego w Piotrkowie 9 października 1468 roku. We wczorajszych uroczystościach nie wzięła udziału opozycja. Komentarze do tego wczorajszego wydarzenia, uroczystości. Poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Był pan na miejscu, jak pan podsumuje uroczystości, no i także ten komentarz polityczny, chyba dzisiaj od niego nie uciekniemy.
No, pan redaktor już właściwie powiedział wszystko. Właściwie jeszcze jedno ważne było wydarzenie, co się robi przy tych ważnych uroczystościach. To była msza święta, piękna homilia biskupa Gądeckiego. No i oczywiście te uroczystości z udziałem, trzeba podkreślić, całego świata dyplomacji. I o to chodziło, żeby po prostu pokazać to, co wydarzyło się 550 lat temu. To jest po prostu na skalę światową. Mamy piękne tradycje, którego nie umiemy po prostu na tyle uświęcić, że jest coś takiego, że są pewne wydarzenia, którym po prostu powinniśmy wszystko zostawić tak, żeby to pięknie można było po prostu te uroczysty mogły się odbyć. No niestety tak się nie odbyło. Opozycja mało nie przyszła, to jeszcze pół biedy, ale gdy prezydent wygłasza orędzie, ostentacyjnie wychodzą, to mówimy o partii Nowoczesnej i PSL-u. To jest po prostu coś porażającego i to widzi cały świat. No jak mamy po prostu budować demokrację? No nie może być demokracja tak według opozycji, to jest to wtedy, gdy wygrywają oni. A jeżeli wygrywa przeciwnik, czyli Prawo i Sprawiedliwość, duża można powiedzieć, porozumienie prawicowe, no to jest źle. Po prostu to jest źle i przykre to jest po prostu. A wydarzenie samo było piękne i zostanie w pamięci na całe życie. No. Co mogę więcej dodać? Smutne to jest, że nie potrafimy się stanąć ponad wyżyny, tym bardziej w obecności całego świata, bo w dyplomacji z kilkudziesięciu państw i oprócz tego byli przewodniczący parlamentów europejskich, bo dzień wcześniej odbyło się też zgromadzenie udziałem przewodniczących parlamentów w Europie. I to było naprawdę piękne wydarzenie, które powinniśmy po prostu się cieszyć z tego, że 550 lat mamy mamy z takich tradycji.
Przenieśmy się do studia w Gorzowie. Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna. Czy opozycja nie strzeliła sobie w stopę, poświęcając tak ważne uroczystości doraźnej politycznej walce?
Nie strzeliła sobie. Uważam, że bardzo dobrze się stało, że opozycja praktycznie nie brała udziału w tym dziwnym zgromadzeniu. Mówię dziwnym, bo 550 lat parlamentaryzmu w Polsce nie ma miejsca. Przez około 200 lat przez ten okres nie było parlamentu, poczynając od zaborów, później idąc przez II Rzeczpospolitą, kiedy od 26 roku parlamentu praktycznie też nie było. Posłowie byli zamykani, były procesy polityczne. Później okres okupacji hitlerowskiej, później z kolei 45 lat komunizmu i teraz 2,5 roku tłamszenia demokracji w Polsce i niszczenia i naruszania konstytucji permanentnie, prawda? Dlatego też opozycja słusznie zrobiła, bojkotując, czy też demonstracyjnie i słusznie, bo demonstracja była tutaj konieczna, wychodząc przed orędziem pana prezydenta Dudy, którego jak słuchałem, to czułem się, jakby przestępca pouczał mnie o tym, jak trzeba być uczciwy.
No to nie wiem, czy to nie są za duże, za ostre słowa.
Nie za duże, bo polska demokracja jest w wielkim, wielkim zagrożeniu. W tej chwili przez obóz rządzący, który nie szanuje konstytucji, nie mając większości konstytucyjnej, narusza ją bez przerwy, zmienia ustrój państwa. Na dzisiaj jesteśmy w państwie niedemokratycznym. Zmierza to wszystko do państwa autorytarnego, na wzór, powiedziałbym, faszystowski nawet. I myślę tutaj akurat o faszyzmie włoskim, prawda, bo nie podejrzewam o dalsze zakusy, prawda, na wolności i prawa obywatelskie PiS. Już dosyć tych naruszeń praw i wolności dokonał. I to jest niepokojące. I taka demonstracja była konieczna. Jeżeli to się stało w obecności przedstawicieli, no nie całego świata, bez przesady, jak mówi pan Materna, ale rzeczywiście byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, to dobrze. To dobrze, bo kolejny głos alarmujący świat, co się dzieje w Polsce, poszedł w ten świat. I bardzo dobrze, by ludzie na świecie wiedzieli i chyba już wiedzą, bo pamiętam, państwo też słuchaliście pewnie debaty parlamentarnej w Parlamencie Europejskim, prawda, kiedy ta debata przekształciła się w głosy krytyczne pod adresem premiera Morawieckiego, który wygłosił dziwne przemówienie pełne nieprawd. Europa już wie, co się dzieje w Polsce. Europa protestuje. Ja mam nadzieję, że pod naciskiem Unii Europejskiej w Polsce dojdzie do zmiany. Mam nadzieję, że dojdzie do zmiany w najbliższych wyborach już samorządowych, że ten stan zagrożenia, ewidentnego, permanentnego zagrożenia naruszania konstytucji minie, ale im szybciej to się stanie, tym lepiej.
Teraz Sławomir Kotylek, Platforma Obywatelska. W przemówieniu Andrzej Duda wskazywał, że no nie może być tak, że kontestuje się wynik wyborów, że skoro Polacy zdecydowali o takim, a nie innym podziale i wskazali, komu dają tą kadencję sprawować władzę, to nie można w tej chwili tego kontestować, bo tak, jak rozumiem, zostało przez prezydenta odebrane bojkotowanie tej wczorajszej rocznicy.
W mojej ocenie prezydent bardzo mocno się myli, z tego względu, że tak naprawdę nikt nie kontestuje wyniku wyborów. Wyniki zostały przyjęte i jako takie są zaakceptowane. Natomiast kontestowany jest sposób sprawowania władzy i to jest zasadnicza różnica. Tu nie chodzi o to, kto w jaki sposób doszedł do władzy, chodzi o to, w jaki sposób ją sprawuje. I to jest główny zarzut, który opozycja, w tym Platforma Obywatelska, wysuwa w stronę ekipy rządzącej. Zachowanie wynikające z tego, jaki mamy w chwili obecnej stan polityki w kraju, czyli permanentną destabilizację polegającą na rozbijaniu poszczególnych ośrodków władzy, patrz tutaj władza choćby sądownicza, no nie może znajdować aprobaty zarówno mojego obozu, jak i obozów opozycyjnych, z tego względu, że każdy tego typu ruch no powoduje daleko idące konsekwencje na przyszłość, które w rezultacie doprowadzą do czegoś, co można by nazwać nawet formą bananowej republiki, w której jedna osoba w żaden sposób nieupodmiotowiona decyduje o losach mieszkańców i całego narodu. Dlatego stanowczy sprzeciw, dlatego taka decyzja. Ona jest trudna i powiem szczerze, nie chciałbym być w gronie osób podejmujących decyzję o opuszczeniu tego zgromadzenia. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony jesteśmy narodem bardzo dumnym, jesteśmy narodem dumnym z własnej historii i nawet tak jak tutaj zostało to powiedziane, że to te 550 lat to jest takie trochę naciągane. Nawet jakby to nie patrzeć na to z punktu widzenia czysto historycznego i tutaj dat, to ja myślę, że każda okazja do świętowania ważnych wydarzeń w historii naszego kraju jest bardzo cenna z punktu widzenia budowania wartości idei narodu. Natomiast wykorzystywanie tego dla czystego populizmu politycznego i próba powiem wprost, no, takich działań, bym powiedział, pod publiczkę marketingowych, związanych z pokazaniem na zewnątrz tego, jacy tam jesteśmy niedemokratyczni.
Ale czy tego samego nie można powiedzieć o opozycji, która opuszcza Zgromadzenie Narodowe?
Nie, drogi panie redaktorze, to nie jest tak, że opozycja wychodząc nagle kontestuje sam fakt. No,
to też można rozpatrywać na poziomie pewnego komunikatu do elektoratu.
Władzy. Nie, tutaj elektorat też jest podzielony, bo myślę, że każdy z Polaków zdroworozsądkowo myślący, stojący przed takim dylematem, mm-hmm. pozostać czy wyjść, z jednej strony ma daleko idące wahania, bo ma świadomość tego, że jednak mówimy o naszej historii, a z drugiej strony ma świadomość znaczenia takiego gestu.
Opozycjonista, był opozycjonista no, okresu lat 80. Krzysztof Wyszkowski napisał na Twitterze: dzisiejszego gestu totalnej targowicy nie należy lekceważyć, jest skierowany do zagranicy, ma dowodzić, że w Polsce demokracja jest już zniszczona i konieczny jest atak na państwo polskie. Mocne słowa. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni Państwo, w zasadzie kiedy wydaje mi się, że PiS już mnie niczym nowym nie może zaskoczyć, to okazuje się, że PiS może zakrzywić nawet czasoprzestrzeń. Bo o czym chciałbym powiedzieć? Szanowni Państwo, w 1993 roku Sejm pierwszej kadencji świętował 500-lecie polskiego parlamentaryzmu, uznając za pierwsze posiedzenie Sejmu obrady w Piotrkowie Trybunalskim, które miały się odbyć 28 stycznia 1493 roku. 20 lat później, 25 lat później, PiS świętuje już 550-lecie parlamentaryzmu, zakrzywiając właśnie tą czasoprzestrzeń.
A kto organizował te pierwsze obchody?
Sejm pierwszej kadencji. Natomiast 25 lat później obchodzimy 550-lecie, robiąc szopkę z tak poważnego Zgromadzenia Narodowego, rozbijając namiot na Starym Mieście w Warszawie. Namiot za 1 000 000 zł, namiot, który ja z kolegami rozbiłbym za darmo, jeżeli byłbym tak poproszony. Brakowało mi tam jeszcze waty cukrowej i popcornu, naprawdę, bo to wyglądało żałośnie. Natomiast sam gest opozycji nie odbierałbym jako niszczenie demokracji, bo PiS niszczy demokrację i dlatego właśnie posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego Nowoczesnej opuścili Zgromadzenie Narodowe przed wystąpieniem prezydenta, na którego nawet nie poczekał marszałek Sejmu, rozpoczynając obrady Zgromadzenia Narodowego przed przybyciem prezydenta. Nie wiem, czy państwo zwróciliście na to uwagę. Także my tam byliśmy w trakcie mszy świętej, pokazywaliśmy, że te głosy, które były oddane na ugrupowania Polskiego Stronnictwa Ludowego, innych ugrupowań, nie były zmarnowane, że my jesteśmy takimi samymi parlamentarzystami jak partia rządząca, ale nie zostaliśmy dopuszczeni do głosu. I jakie to ma być Zgromadzenie Narodowe, kiedy posłowie opozycji nie mogą się wypowiedzieć. I teraz po Zgromadzeniu Narodowym barierki wrócą na wiejskiej, wyłączone mikrofony wrócą na wiejską i taka to jest właśnie demokracja względem PiS-u.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15, uśmiecha się.
Uśmiecham się, bo dużo zostało powiedziane już w tej kwestii i to, co ja mógłbym dodać...
Ale Kukiz 15 uczestniczył.
Tak, uczestniczyliśmy, bo uważamy, że jeśli są obchody ogólnopaństwowe pewnych rocznic, to należy, czy to jest się w opozycji, czy w obozie rządzącym, uczestniczyć w takich uroczystościach. Trzeba schować swoje tak gdyby te złe postrzeganie innych gdzieś w kąt i pójść razem w tym wypadku i mieć jak gdyby swoje postrzeganie rzeczywistości. Ja tylko powiem, że przeżywamy taki specyficzny rok, bo jest 100-lecie Konstytucji, teraz 550-lecie parlamentaryzmu. I w tym wypadku no, rzeczywiście występują pewne takie uroczystości, które należałoby, te uroczystości należałyby jednoczyć tych wszystkich ludzi, którzy tutaj występują i to wszystko, co się dzieje. Tak jak pan z PSL-u powiedział, że rzeczywiście no, pewne działania, tak jak namiot za 1 000 000 zł, nie są odpowiednimi tutaj rzeczami, które tak powinny uświetniać te uroczystości, ale patrząc na z drugiej strony na to, co panowie mówili o działaniach opozycji, ja nie będę ganił. Ja się cieszę, że oni tak robią, że takie działania następują, bo jak pokazuje nam przyszła historia, że to, co robią, nie bardzo im wychodzi, no to myślę, że to też nie wyjdzie w kontekście tych działań. Jedyne, co mnie niepokoi, to co powiedział pan Wierchowicz w Gorzowie, że Europa pomoże w zmianie. I tutaj to te słowa należy, bardzo proszę zapamiętać, że jeśli dochodzimy do takiej sytuacji, że to Europa nam ma pomagać, czyli czytaj, co mają wejść i zbrojnie zmienić ustrój, zmienić rządzących, wyrzucić rządzących, a wstawić opozycję, no to zaczyna być już niebezpieczne, bo to zaczyna być już otwartym tekstem mówione.
Pytanie także, jaki w kontekście tych wczorajszych uroczystości, jaki to jest prognostyk za 5 miesięcy uroczystości setlecia odzyskania niepodległości? Czy będziemy mieli podwójne uroczystości w różnych miejscach organizowane? Jak Polacy też będą patrzeć na ten dualizm? Dobrze, panowie, zmieniamy temat. W tym tygodniu obchodziliśmy 75. rocznicę zbrodni wołyńskiej. W niedzielę 11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowalskim, chorochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Badacze obliczają, iż tylko tego jednego dnia mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i starców. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w kościołach podczas mszy świętych i nabożeństw. Powszechnie przyjęło się, że 11 lipca obchodzona jest rocznica zbrodni wołyńskiej. Szacuje się, że w wyniku tych działań w latach 43-1945 zamordowano około 100 tysięcy Polaków. W wyniku polskich akcji odwetowych zginęło także około 10 tysięcy Ukraińców. Ten temat, i kiedy wsłuchuję się w wystąpienia osób, które biorą udział w tych uroczystościach, przedstawicieli władzy, także środowisk rodzin, które kultywują pamięć o tych strasznych wydarzeniach, dużo mówi się o tym, że inna prawda tych wydarzeń jest dla Ukraińców, inna dla nas Polaków, a przecież żyjemy ze sobą razem w bliskim sąsiedztwie, a przecież Ukraińcy są w tej chwili częścią także polskiego społeczeństwa, przyjeżdżając tutaj, pracując. W jaki sposób prowadzić dyskusję, dialog na temat prawdy o tej tragedii, o tej smutnej rocznicy? Poseł Jerzy Materna.
No właśnie, ważne wydarzenie, 75 lat minęło od tych tragicznych zdarzeń. Mówi się też o różnych ilościach, nawet słyszałem o 200-400 tysięcach zamordowanych w bestialski sposób. Mówię, szczęściem było to, że niektórzy kulką w głowę, tył głowy stracili życie. Tak. To było szczęście. Drastyczne sceny. Ja w uroczystościach byłem w Łężycach, jak co roku od 10 lat, tam można powiedzieć takie centrum w Lubuskim, gdzie jest już wiele tablic odkrytych, jest postawionych i odsłoniętych, i historyczny taki wagon, który pokazuje zesłanie. Też uczestniczyłem w Sulęcinie w odsłonięciu tablicy w Żary, to jest kolejna miejscowość. Dobrze, że pamiętamy o tych wielu tragicznie, no. Bo to jest tragiczne. Oglądałem jedną, kilka lat temu zobaczyłem wystawę, to po prostu co człowiek potrafi drugiemu człowiekowi zrobić, to jest po prostu nie mieści się.
Ale w relacjach międzynarodowych mamy sytuację.
Trzeba rozmawiać i uważam, że Ukraina jako Ukraina powinniśmy mieć jak najlepsze relacje. Cieszę się z tego, że tutaj przyjeżdżają do naszego kraju coraz więcej. To jest ponad milion, mówi się już 1,5 miliona Ukraińców jest i dobrze, że przyjeżdżają. Powinniśmy im pomagać, wspierać ich w tym. A jeśli chodzi o pamięć historyczną, no Ukraina w którymś momencie musi po prostu jeżeli mamy to być trwałe, na trwałych relacje, to musi po prostu się przyznać do
dobrze,
tego.
A w jaki sposób chcemy wymóc, panie pośle, nie wiem, ekshumację pochówek?
No, trzeba rozmawiać. No, nie jest to łatwe, ale mam nadzieję, że w którymś momencie nastąpi ta refleksja ze strony Ukrainy i że to nastąpi. Dalej będziemy mogli właśnie dokonywać te ekshumacje i to jest potrzebne dla pamięci i dla historii.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No, szanowni państwo, mi zawsze z problemem przychodzi komentowanie spraw, które uważam, że nie da się do tych wydarzeń przyłożyć jakby współczesnej miary. Myślę, że wydarzenia, zbrodnia, skrzywdzonych wiele tysięcy ludzi, rodzin. Oczywiście trzeba edukować, trzeba o tym przypominać, trzeba wspominać te osoby. Natomiast myślę, że patrząc na to, ile Ukraińców teraz właśnie przyjeżdża do Polski, powinniśmy zadbać o to, aby te stosunki polsko-ukraińskie nie zaogniać, ale poprawić. Nikt na Ukrainie, chyba że poza jakimiś wariatami, nie usprawiedliwia tych wydarzeń, mówiąc, że dobrze tak Polakom, że ktoś im taką zbrodnię tam w tym Wołyniu zgotował. Na pewno nie ma takich osób na Ukrainie. Natomiast problemem jest edukacja, bo Ukraińcy tak naprawdę niewiele wiedzą na temat historii XX wieku. Myślę, że tutaj jest pole do popisu dla polityki zagranicznej, prośby, aby właśnie zająć się tą edukacją, aby młodzi Ukraińcy, a także ci starsi mogli poznać tą historię taką, jaka ona była. To się już wydarzyło, historii nie zmienimy. Natomiast nie możemy myśleć cały czas o akcjach odwetowych, nie możemy cały czas zachowywać się tak jak podrażniony lew i myśleć o tym, jakby można znowu tych Ukraińców uszczypnąć za tą straszliwą zbrodnię. Myślę, że ten topór wojenny powinien zostać zakopany i tu jest właśnie szerokie pole dla polityki zagranicznej, aby usiąść do rozmów, tym bardziej właśnie, że widzimy, że tych Ukraińców w Polsce przybywa. Jest ich coraz więcej, ja sam się o tym przekonałem, robiąc choćby wczoraj zakupy, kiedy spotkałem wiele osób właśnie z Ukrainy kupujących.
Język ukraiński
tak,
słychać.
Tak, słychać. Wszyscy zakupywali zestawy weekendowe z uśmiechem na twarzy. Także myślę, że naprawdę powinniśmy zadbać o to, aby te stosunki poprawić, bo na tym też może zyskać nasza gospodarka i naszych sąsiedzi, którzy przybywają, tak? Oni przecież zamieszkują w pobliżu. Sami państwo widzicie, jeżdżąc autobusem czy robiąc zakupy. Zbrodnia wołyńska, straszliwa zbrodnia i to jest bezsprzeczne. Natomiast należy teraz przejść do takiego dialogu z Ukrainą, aby oczywiście upamiętniać te wydarzenie, ale też już nie obrzucając się błotem nawzajem, bo tak jak powiedziałem, nie ma tam Ukraińców poza jakimiś tam może psychopatami, którzy mówią, że dobrze, że tak się stało.
Mhm. Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Szanowni państwo, budowanie dobrych relacji jest podstawą, którą powinniśmy wykonywać i w tej kwestii dużo pracy nas czeka, bo jak widzimy po działaniach naszego rządu czy rządu ukraińskiego jeszcze niewiele w tych kwestiach się dzieje. Są może prowadzone rozmowy, ale one nie prowadzą nas na razie do jakiegoś takiego konsensusu i jakichś informacji, które będą przejrzyste. Ja widzę to w ten sposób, że potrzebne jest przebaczenie. Potrzebne jest okazanie skruchy przez Ukraińców, bo to oni dokonali tej makabrycznej zbrodni, a my przebaczymy w ten sposób, ale to musi być bardzo relacyjnie zrobione. Jedną pozytywną rzeczą to jest to w tej całej tragicznej sytuacji, która zdarzyła się na Wołyniu, że my wiemy, co tam się zdarzyło i wiemy, ile ofiar poniosło z jednej i drugiej strony całe to wydarzenie. Nie ma takiej sytuacji jak na przykład w Katyniu, że wiemy coś, ale nikt się nie przyznaje. Wiemy, że Ukraińcy mają to na sumieniu, oni też to wiedzą, ale na razie nie ma takiego kroku do przodu, żeby to wszystko jak gdyby pogodzić ze sobą. Zresztą widzimy to też, jak to się odbywa w kontekście działań prezydenckich, bo nasz prezydent składał wieniec w zbożu, a prezydent Poroszenko składał wieńce w osłonie Gwardii Honorowej pod pomnikiem w Polsce. Także tu jest jak gdyby zaburzona też relacja w tej kwestii. My, panowie już też wspomnieli, my wyciągamy rękę do Ukrainy, bo poszła pomoc w postaci 70 milionów dofinansowania czy kredytu. Wysłaliśmy specjalistę pana Nowaka do pracy na Ukrainie. Także, że na pewno w tej kwestii wyciągnięta została ręka, ale chcielibyśmy też, żeby to Ukraińcy ze swojej strony nie tylko przyjeżdżając do nas do pracy, bo oni przyjechali tutaj do nas do pracy ze względu na to, że 2 miliony naszych obywateli wyemigrowało do Wielkiej Brytanii i innych krajów na zachód i w tym momencie musimy demograficznie zapchać tą dziurę, żeby miał kto pracować na nasze emerytury w przyszłości. Także zresztą najbliższe działania, które były, tak na przykład wysyłanie, bo rolnicy, widzę, że są duże protesty w internecie, rolnicy protestują przeciwko temu, że na przykład 70 milionów sadzonek malin jest wysyłanych na Ukrainę, a w Polsce sprzedaje się za 50 groszy za kilogram w skupie. Także nasi rolnicy będą padać, a w tym wypadku my pomagamy Ukrainie. Także nie ma tu równowagi, po pierwsze.
Głos dla Platformy Obywatelskiej, Sławomir Kotylak.
Ja bym chciał rzucić trochę inne światło na tą dyskusję. Drodzy Państwo, no, czas wojny to jest czas, w którym zapominamy o człowieczeństwie. I to mówię o wszystkich nacjach, które brały udział w działaniach wojennych. Bo, drodzy Państwo, no, Ukraińcy wybijali Polaków. Niemcy wybijali Polaków. Niemcy wybijali Żydów. I tych takich przykładów braku człowieczeństwa można mnożyć choćby z ostatnich tych działań wojennych tysiące. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden fakt, a mianowicie próby wykorzystywania politycznego wykorzystywania niektórych zdarzeń historycznych. Przez wiele lat nie mówiło się z racji takich czy innych względów położenia jakby geopolitycznego, w ogóle o zbrodniach na wschodzie, mówiło się tylko o tym, co dokonywali naziści. Dzisiaj z racji możliwości mówienia swobodnego porusza się także tą problematykę i widzę, że to wahadło takie nacisku przesuwa się właśnie w stronę tą wschodnią. Ja się boję jednego, że te właśnie wychylenie wahadła powoduje, że zaczynamy się sami antagonizować z narodem, który tak naprawdę sam nie do końca nawet ma świadomość tego, co się tam wówczas wydarzyło, ponieważ u nich o tej historii z przyczyn oczywistych się niewiele mówi. I teraz, kiedy pojawiają się głosy bardzo mocne, stanowcze ze strony polskiej, myślę, że po stronie ukraińskiej zaczyna się efekt analogiczny. To znaczy, skoro nas się atakuje, a my nie rozumiemy dlaczego, to po stronie ukraińskiej dajemy pole do popisu, tak jak tu powiedział kolega, jakimś oszołom i wariatom do tego, żeby antagonizowali naród ukraiński względem narodu polskiego. Moim zdaniem dla dialogu niezbędne jest przede wszystkim przedstawienie własnych racji, ale także wysłuchanie się w rację strony przeciwnej. I tego w naszej polityce w chwili obecnej, myślę, trochę brakuje. Tutaj bym był daleko idącym, może optymistą, gdyby władze naszego kraju próbowały delikatniej wstąpać w obszarze polityki historycznej. Niestety mamy przykłady tutaj bardzo mocno antagonizowania nie tylko nas z Ukraińcami, ale także z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet z Niemcami próbowano, ale siła gospodarcza Niemiec spowodowała, że Polacy nie kupili tego przekazu ta forma przeciwstawiania nas Niemcom nie wypaliła i na tą chwilę widzę, jest jakby spokój w tym obszarze. Mój apel do sprawujących władzę i do osób, które mają jakikolwiek chęć zbudowania kapitału politycznego na zbrodniach i naszej historii bardzo tragicznej. Drodzy Państwo, to nie jest narzędzie. To jest narzędzie krótkotrwałe, które najczęściej prowadzi do dramatów. Ja tu podam przykład choćby dawnej Jugosławii.
Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna.
Szanowni Państwo, ciężko się słucha andronów, które opowiadają panowie na temat stosunków polsko-ukraińskich, może z wyłączeniem pana z Platformy Obywatelskiej. Jeden z panów mówi coś o wysuwaniu malin. Nie przypadek. Był to rozsądny głos. Jeden z panów mówi coś o wysyłaniu malin na Ukrainę, inny mówi o tym, że pan Nowak jest pomocą ze strony Polski na rzecz Ukrainy.
To sam pan powiedział.
To był akurat sarkazm chyba.
Nie, nie, to nie. To był ktoś inny. Chyba pan z Kukiza mówił o panu Nowaku jakimś. Ja rozumiem, chodzi o Sławomira Nowaka, ale żeby mówić, że to jest pomoc z Polski dla Ukrainy, to jest kpina jakaś albo niezrozumienie tematu.
No pan nie zrozumiał.
Trzeci z panów mówi, no pana ciężko zrozumieć. Trzeci z panów mówi, to będę mówił wolniej i wyraźniej.
Proszę
trzeci
bardzo.
Z panów mówi, że problem jest edukacja. Przecież nie w tym rzecz i wszyscy wiemy, że nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że obecny rząd prowadzi szkodliwą politykę zagraniczną, zupełnie zrozumiałą w świetle tego, jaką politykę zagraniczną prowadził wobec Ukrainy choćby Lech Kaczyński. Była to polityka dialogu, polityka pojednania, która się skończyła z chwilą dojścia PiSu do władzy w roku 2015. Takim apogeum tego szkodliwego sposobu prowadzenia polityki były ostatnie obchody, o których pan wspomniał i słusznie. Obchody osobne. Poroszenko czcił swoich pomordowanych, już pamiętajmy, że były akcje odwetowe ze strony Polski, pomordowanych rodaków w Polsce, a w tym samym dniu prezydent Duda czcił pomordowanych Polaków na Ukrainie. No, żeby dopuścić do takiej sytuacji, to trzeba być rzeczywiście konkretnym dyletantem w polityce zagranicznej. I taką politykę prowadzi. Proszę zważyć, że ten rząd odszedł w 100% od jakże istotnej doktryny Giedroycia, który mówił i słusznie mówił, że wolna Ukraina jest gwarantem wolnej Polski. Pamiętajmy o tym, że Ukraina jest w tej chwili w stanie wojny z Rosją. Ukrainę trzeba wspierać, z Ukrainą trzeba rozmawiać. Oczywiście edukacja ma swoje znaczenie, ale jeżeli rząd polski taką politykę będzie prowadził, konfrontacyjną z Ukrainą, doprowadzi do sytuacji, kiedy obaj prezydenci w tym samym dniu są w innych częściach i jednocześnie czczą swoich pomordowanych, no jest ewidentnym błędem i to prowadzi na manowce. Oczywiście trzeba rozmawiać z Ukraińcami, ale jednocześnie Polska nie może narzucać historii, nie może narzucać tego, w jaki sposób kształtują swoją historię Ukraińcom. Oni rzeczywiście, jest wielka przeszkoda w naszych stosunkach z Ukrainą. Mianowicie oni czczą banderę banderowców Armii UPA i Ukraińską Organizację Nacjonalistyczną UON. I my pamiętamy, co banderowcy robili z Polakami. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć w przyszłość. Rzeczywiście to zbliżenie polsko-ukraińskie następuje na dole. Gdyż Ukraińcy przyjeżdżają do nas za pracą. To nie są migranci, jak mówi premier Morawiecki, kłamliwie zresztą. To są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na pracę i zyskują tutaj pracę, płacą podatki, powoli się integrują z naszym społeczeństwem. To jest choćby element taki, na który trzeba zważać. Nie można konfrontować Polski, jeżeli na dole polski naród z Ukraińcami w jakiś sposób się jedna, prawda? Gdyż oni przyjeżdżają i gościnnie ich przyjmujemy, to góra, czyli rząd, czyli ci, którzy rządzą, nie mogą konfrontować naszych narodów. A na dzisiaj tak jest. Póki rząd PiSu nie zmieni swojej polityki zagranicznej w stosunku do Ukraińców, na pojednawcze, na prowadzenie rozmów, na ustalenie wspólnej historii się nie da ustalić oczywiście. I my nie możemy narzucać Ukraińcom ich historii, tak samo jak Ukraińcy nie mogą narzucać nam historii. I my musimy to zrozumieć. Czy my się pogodzimy z tą narracją, z tą afirmacją bandery przez Ukraińców, będzie bardzo ciężko.
Dziękujemy.
I nie wiem, czy to jest możliwe.
Krótko, Jerzy Materna.
Nie chcę mi się polemizować naprawdę, bo poziom tych z Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej jest takie, że PiS robi złą politykę zagraniczną. Przepraszam, przede wszystkim uczciliśmy 75-lecie w Polsce.
PiS szkodzi Polsce przede wszystkim, panie Materna.
Wiem, już z pana słów to...
No co
nie chcę się, komentować po prostu, bo... Uważam, że są za chwilę wybory i społeczeństwo zrozumie, na kogo poprzeć i kogo poprzeć. I dlatego lepiej mniej mówić, tak mi się wydaje, niż po prostu komentować wasze słowa, które są po prostu niegodne. Jeżeli my nie chcemy uczcić godnie ofiary, które i robiliśmy, to nic takiego nie było. Prezydent, jest taka sytuacja dzisiaj, że nie ma zgody Ukraińców na to, żeby było to pojednanie dogłębne, no to uczciwie, chociaż złożyliśmy kwiaty tam, gdzie trzeba, prezydent złożył to w polu, no, wyraźnym takim symbolicznym znaczeniu i żyje, trzeba żyć dalej. Wspieramy Ukrainę jak możemy, uważamy, że to jest jak najbardziej sojusznik i trzeba robić wszystko, ale naprawdę mówienie o tym, że zła polityka jest dzisiaj zagraniczna nasza, no to jest po prostu
na koniec o zachowaniu przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, podczas ostatniego szczytu NATO wielokrotnie potykał się, tracił równowagę na szczycie NATO w Brukseli po uroczystym obiedzie w czasie pokazów artystycznych przewodniczącemu Komisji Europejskiej musieli pomagać chodzić i stać liderzy krajów członkowskich organizacji. Rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Schinas powiedział, że Juncker cierpiał z powodu bardzo bolesnego ataku rwy kulczowej. Publicznie przyznał, że rwa kulczowa ma wpływy na jego poruszanie się. Krótki komentarz, Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Co tu powiedzieć? No, trudno jest oceniać z odległości 2,5 tysiąca kilometrów to, czy ktoś nadużył alkoholu, czy może faktycznie było tak, jak mówi rzecznik prasowy. W związku z tym ja powiem tylko tyle. Jeśli chodzi o Jean-Claude Junckera, przewodniczącego parlamentu, on jest sławny z tego, że dosyć mocno odbiega często w kontaktach takich personalnych od tego, co się przyjęło jako element dyplomacji. To znaczy, zachowuje się dosyć swobodnie, wypowiada się dosyć swobodnie, kontakty raczej stara się zbliżać personalnie do przedstawicieli krajów członkowskich. I z tego zasłynął. I teraz pytanie, czy połączenie takiego typu charakteru, tak, i sposobu bycia z dwoma elementami. Jedni zarzucają, że to był alkohol. Rzecznik tłumaczy, że to była rwa kulczowa. Jak rozumiem, rwa kulczowa kończy się zażyciem dosyć mocnych leków przeciwbólowych, a leki przeciwbólowe mają swoje tam skutki uboczne. I jedno i drugie trudno jest od siebie odróżnić. Natomiast jeden ciekawy komentarz znalazłem pod wieloma wpisami opisującymi to zdarzenie, a mianowicie nie sposób chodzenia czy poruszania powinien świadczyć o nadużyciu alkoholu, tylko sposób, w jaki się przewodniczący wypowiada. A tutaj akurat zgodnie, i tutaj myślę, że także pan poseł przyzna, bo takie opinie z jego obozu płynęły. Podczas tego spotkania przewodniczący wypowiadał się czysto, klarownie i zrozumiale. W związku z tym, no ta treść podszyta jakby w domyśle nadużyciem alkoholu, no mogłaby się akurat nie sprawdzić.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Rzeczywiście, no zadziwiająca sytuacja podczas tych uroczystości. Kolejny raz pana Junckera widzimy w takiej no, nietypowej sytuacji, gdzie rzeczywiście to ma miejsce. Nasze media wizualne, mówiąc tak ogólnie, nie pokazują nam tego, nie pokazywały wcześniej tych poczynań pana Junckera, jak to wyglądało wcześniej, także niektórzy ludzie nie mają w ogóle porównania co do tego, jak to mogło wyglądać. Oczywiście można to tłumaczyć na różne sposoby. Każdy oczywiście może mieć swoją interpretację tej sytuacji. My mieliśmy swoją z chorobą filipińską pana prezydenta Kwaśniewskiego, teraz mamy rwę kulczową Junckera, także pewnie to też przejdzie do historii w swoim czasie, ale dwie rzeczy, na które bym zwrócił uwagę i pan Kotylak już też o tym wspomniał. Sposób zachowania pana Junckera, rzeczywiście te poklepywanie po twarzy, takie zachowania troszeczkę...
Ustoista.
No o tym już nie wspomnę, ale bardziej to poklepywanie po twarzy i po jakiś taki w ten sposób mi się to kojarzy z mafią sycylijską, gdzie Corleone w ten sposób też do swoich pobratyńców podwładnych, nazwijmy to, też tak się zachowywał i gdzieś może to być jakoś w podtekście może zrozumiane. A druga rzecz odnośnie tego też w temacie, który poprzednio poruszaliśmy. Kto podtrzymywał pana Junckera? To był prezydent Poroszenko. Także ten kraj, który stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej i tutaj prezydent Poroszenko wykazał się, no powiem tak, że podziwiam faceta.
Z rozumieniem,
tak, oczywiście. że w tej sytuacji się odnalazł, ale z drugiej strony no, żenująca sytuacja, że musi w takiej sytuacji
Jerzy
Wierchowicz, być.
Jerzy Wierchowicz, jest pan zaniepokojony kondycją przywódcy Komisji Europejskiej, jakby w domyśli także Unii Europejskiej, przecież to kluczowe postać dla wspólnot.
Proszę Państwa, ja już byłem w podobnej sytuacji. 20 lat temu byłem członkiem delegacji rządowej podczas wizyty prezydenta Kwaśniewskiego w Charkowie, o której chyba ktoś z panów wspomniał o tej wizycie. Tam chodziło o prawą goleń. Tak, tam chodziło o prawą goleń pana prezydenta Kwaśniewskiego. Ja w wypowiedziach później po tej wizycie, kiedy dziennikarze mnie pytali, czy pan prezydent był pod wpływem, no broniłem jakoś tam delikatnie pana prezydenta i spotkałem się z reakcją moich kolegów klubowych z Unii Wolności, że niepotrzebnie broniłeś, albo trzeba było nic nie mówić, ale powiedzieć, jak było rzeczywiście. I dzisiaj powiem wprost, no jak obserwowałem pana przewodniczącego Junckera, no i był pod wpływem, no był pod wpływem i nie ma co tutaj czarować. Nie powinno być takiej sytuacji. Na szczęście jakoś to przeszło, no pomogli prezydent Poroszenko, który chyba był przypadkowo przy nim akurat, bo nie sądzę, żeby pilnował pana przewodniczącego Junckera. Zachował się po dżentelmeńsku, wszyscy zachowali się po dżentelmeńsku i przeszli na ten do porządku dziennego, chociaż oczywiście sytuacja niezręczna, ale to nie jest Europa, o której panu powiedział, że to jest Europa. Nie, Unia Europejska jest wspaniałą ideą i pan Juncker, myślę, więcej takiego błędu nie popełni. Nie powinno być takiej sytuacji. PSL.
Szanowni Państwo, czy pochwalić takie zachowanie? No oczywiście nie można, natomiast no, wszyscy jesteśmy ludźmi i taka rwa kluszowa zdarza się, jak pokazuje historia nie tylko w Europie, ale także w Polsce. Ja przypomnę, Szanowni Państwo, że pan Juncker ma już swoje lata i on tam może wypił jeden, dwa kieliszki, ale przypomnijmy sobie na przykład młodszych kolegów Adama Hoffmana, byłego rzecznika PiS-u, który w Madrycie załatwia swoje potrzeby fizjologiczne na ulicy, a może waszych Misiewiczy, którzy...
Wie pan co, akurat muszę wejść w słowo, ale nie wiem, czy to jest dobry kierunek, bo wie pan, takich nazwisk moglibyśmy przypominać wszędzie.
No właśnie,
w miejscu.
Dlatego
skoncentrujmy się na panie
redaktorze.
Panie redaktorze,
jeżeli mamy właśnie, przypadek PSL. Rwy kulszowej w Europie, to ja bym chciał powiedzieć, że w PiS-ie to wy macie jakąś całą epidemię tej rwy kulszowej.
Nie, to nie jest dobry kierunek. No,
jeszcze nic nie powiedziałem, już po prostu zaczyna. Dobrze. To tu ma PiS do tego. Dobrze, przepraszam, dobrze. Europa jest chora.
To może krótko, bo z Łotrem jeszcze o mundialu porozmawiamy trochę na innym poziomie kultury, panie Arkadiuszu. Dziękuję bardzo.
Ja wątpię, że taka sytuacja, jeżeli chodzi o pana Junckera, się
odbieram panu głos, bardzo proszę.
Naprawdę przykre, jak to się słyszy wszystko.
Panie redaktorze, pan
Kuchciński. Pokazuje, nie, wybrano osobę, pana Junckera, świadomie, naprawdę dzisiaj Europa przeżywa kryzys. To widzimy. Widzimy te zachowanie. Wstyd nam, jako ja dzisiaj Polak, Europejczyk, muszę widzieć, oglądać takie ważne uroczystości, jakie są obchody NATO i szczyt NATO i widzimy po prostu obok, w głębi można było widać parę małżeńską, amerykańską, Trumpa i żon szli pod parą i razem, a tutaj po prostu taki cyrk. Cyrk po prostu. Europa jest dzisiaj chora i mam nadzieję, że zmiany będą już za rok i to będą gruntowne zmiany. Budzi się Europa. To też jest można powiedzieć dobry prognostyk i wbrew temu wszystkiemu.
Pan poseł mówi o zmianach. Jedno jest pewne. Zmiana na miejscu mistrza w piłce nożnej nastąpi, bo Niemcy już pożegnały się z mundialem. Jutro mecz Chorwacja-Francja. Kto wygra?
Chorwacja. To mi żona dzisiaj, wczoraj powiedziała, że za Chorwatami jest jeszcze, nigdy tak nie była aktywna jak teraz, że pyta się mnie wczoraj przyjeżdżając do Świebodzina po mnie, mówiła, kto wygra. Byłem zaskoczony tą sytuacją, ale zauważyła, jak trener katolicki i jak pięknie podchodzi do tej sprawy No jest wzruszające i życzę też Chorwatom, żeby taki mały kraj potrafił...
Czyli z pomocą
pokazać...
z góry Chorwacja wygra.
Dokładnie.
Arkadiusz Dąbrowski, PSL.
To będzie spotkanie drużyn, które piłkarsko lepsza jest Francja, prezentuje lepszą technikę, natomiast Chorwacja pokazała już na tych mistrzostwach, że jednak wolą walki, wielkim sercem potrafią wydrzeć to zwycięstwo nawet w ostatnich minutach i jutro właśnie będziemy mieli pojedynek drużyny, która ma dużo umiejętności piłkarskie, mówię o Francji, kontra wielkie serce waleczność Chorwacja. Sam jestem ciekawy. Bardzo ciężko mi to obstawić. Kto jutro okaże się lepszy?
Jerzy Wierchowicz.
Co ma do rzeczy katolicki trener, to ja nie wiem, prawda? To nie zależy od wyznania trenera, ale mówiąc poważnie, stawiam na Francję, która jest chyba bardziej wyrafinowanym zespołem i technicznie, i taktycznie, chociaż jestem pełen podziwu wobec Chorwatów, którzy zaprezentowali wielką wolę walki serca do walki. Taka mi się nasuwa refleksja, jak możliwe, że 4-milionowa Chorwacja zbudowała sobie taką drużynę i to wszystko z obcokrajowców. Oni nie grają ze sobą na co dzień, a 9 razy większa Polska, no, skompromitowała się, przykro mi to mówić, ale byłem bardzo rozczarowany. zaaferowany naszym występem. Dziękuję.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
A ja chciałbym, żeby wygrał sport. Przede wszystkim piękne widowisko sportowe. Ach. Tego sobie życzę, ponieważ no, były już na tych mistrzostwach świetne
mecze. A jakby miał pan postawić, na którą z drużyn?
Ja nie uprawiam hazardu, w związku z tym nie będę wskazywał wyniku.
Dobrze.
Mało tego, jak raz się zdarzyło, że podałem wynik, to padł ten wynik i padły podejrzenia, że coś na ten temat wiedziałem wcześniej, w związku z tym nie podaję wyniku, natomiast tak...
Wtedy pan obstawiał.
Słucham?
Wtedy pan obstawiał.
No właśnie nie uprawiam hazardu, nie obstawiam, jestem wolny od tego typu działań, natomiast konkludując myśl... Myślę, że mistrzostwa kończą się. One przyniosły pewien efekt medialny dla kraju, który go organizował.
Bardzo proszę krótko.
Tak. I w rezultacie, no możemy powiedzieć tyle. Odbyły się, nasz blamasz. Myślę, że lepszy wygra. I oby to było naprawdę świetny, świetny
Sławomir
finał.
Kowalski, Kukiz 15.
Ja sercem jestem za Chorwatami. Myślałem, że po meczu z w trakcie meczu z Anglikami polegną, bo początek meczu na to wskazywał i ich gra, ale po tym, co zrobili w
włączyli
końcówce...
drugi bieg.
Tak, no, to było i trzeci, i czwarty bardziej ten bieg. Także tutaj pokazali mi, że mimo tego, że mieli tam dwie czy trzy dogrywki z karnymi, to w tym wypadku, że polegną z racji tego nie przygotują, znaczy nie wytrzymają kondycyjnie, ale się udało. No i dlatego też trzymam w finale za nimi też, bo mi się ta piłka
jak
bardziej podoba.
Przekonamy się w niedzielny wieczór. Ja panom bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w studio. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dziękuję
Arkadiusz
Dąbrowski,
Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu i życzę miłego
weekendu. Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo. Bezpiecznego weekendu życzę.
I Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna. Program prowadził Jan
Dziękuję Krzyczkowski. Bardzo.
Dziękujemy.